Dzień dobry, Bartosz Majewski, witam serdecznie w czwartkowym forum SGH, inicjatywie realizowanej przez SGH, Forum Ekonomiczne i Dziennik Gazetę Prawną, Forsal.pl. Tematem dzisiejszego spotkania są wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Z wielką przyjemnością przedstawiam Państwu pana dyrektora Jacka Łęgiewicza, dyrektora do spraw publicznych Samsung Polska.
Dzień dobry.
Oraz pana profesora Jerzego Surmę, Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH. W SGH też pan profesor jest kierownikiem podyplomowych studiów zarządzania cyberbezpieczeństwem, co też w kontekście naszej rozmowy będzie miało pewne znaczenie.
Dzień dobry.
Szanowni Państwo, chciałem na początku zapytać, jaki jest poziom bezpieczeństwa cyfrowego konsumentów i klientów? Po pandemii, kiedy transformacja cyfrowa nabrała takiego przyspieszenia, przyzwyczailiśmy się do korzyści związanych z wykorzystywania technologii cyfrowych i ten poziom bezpieczeństwa z perspektywy użytkownika to nie było coś, na co zwracaliśmy uwagę. Ale jednocześnie ostatnie miesiące, inwazja Rosji na Ukrainę, różnego rodzaju cyberataki, naruszenia bezpieczeństwa powodują, że o tym w coraz większym stopniu myślimy, może nie jako pierwsza kategoria z perspektywy zwykłego użytkownika, ale gdybyśmy mieli sformułować właśnie takie pytanie, jaki jest poziom tego bezpieczeństwa cyfrowego konsumentów i klientów, to co pan dyrektor mógłby odpowiedzieć?
Na pewno w czasie ostatnich 5 lat ta świadomość dotycząca cyberbezpieczeństwa i także zasadnicza rola tego czynnika w wyborze produktów bardzo rośnie. My prowadzimy na bieżąco takie badania w każdym kraju, także w Polsce i obserwujemy, że w ciągu ostatnich 5 lat właśnie czynnik bezpieczeństwa danych na urządzeniach końcowych, czyli tak najczęściej mówimy o telefonach, no ale w ogóle na urządzeniach końcowych, czy to są telefony, czy komputery, czy telewizory, czy jakiekolwiek inne, bardzo wzrósł, bo 5 lat temu to było miejsce 18 z 20 kilku czynników, w tej chwili jest to już połowa pierwszej dziesiątki. Oczywiście jeśli chodzi o telefony, to nieodmiennie najważniejszym czynnikiem pozostaje jakość aparatu fotograficznego, mimo że jest to telefon. Natomiast rzeczywiście świadomość nas jako konsumentów, także na rynku konsumenckim, nie tylko w tym rynku B2B, czyli zakupy dokonywane przez firmy, ale też przez pojedyncze osoby w supermarketach, bardzo wyraźnie wzrosła. O nasze bezpieczeństwo, jak pewnie wszyscy tam wiemy, troszczy się też coraz głośniej NASK i Centrum Cyberbezpieczeństwa właśnie NASK-u. Według danych, które podaje NASK, to od 2020 roku na przykład wysłało ostrzeżenia dotyczące ponad 100 tysięcy domen internetowych, które budziły po prostu potrzebę tego, żeby klientów, użytkowników internetu ostrzegać.
Więc czy blokować, bo to też pewnie...
I ostrzegać, tak, te 100 tysięcy to jest, nie jest liczba blokowanych, tylko to jest liczba też szersza blokowanych i też takich, do których były wysyłane ostrzeżenia. Także na rynku konsumenckim wydaje mi się, że jesteśmy świadkiem tego, że bardzo rośnie ta świadomość i oczekiwanie też wobec dostawców sprzętu co do tego, żeby bezpieczeństwo danych było wysokie, ponieważ też coraz większą wyobraźnię mają użytkownicy i wiedzą, że to jest utrata kontroli nad danymi w telefonie, to nie jest tylko utrata zdjęć, ale też może czy jakichś dokumentów, które tam mamy, które mogą być bardzo wrażliwe, ale nawet jeżeli takich rzeczy w telefonie nie mamy, to utrata tożsamości cyfrowej jest bardzo istotna i to, co ktoś może zrobić, włamując się na nasz telefon, podszywając się pod nas, na przykład dokonując różnego rodzaju przestępstw, które by mogły być właśnie prowadzić do różnych odpowiedzialności, ponieważ były one robione właśnie pod tą fałszywą tożsamością z wykorzystaniem naszego telefonu.
Panie profesorze, tutaj pan dyrektor mówił, że ta świadomość konsumentów rośnie i oczekują w kryteriach wyboru, że to bezpieczeństwo będzie zapewnione, ale chciałem zapytać, czy tak rzeczywiście jest, czy mamy świadomość wszystkich ryzyk związanych z zagrożeniami cyberbezpieczeństwa i czy tylko na niektórych się koncentrujemy, a być może takie, które są jeszcze istotniejsze, gdzieś umykają naszej percepcji.
Bo tak, generalnie mamy taki trend, że cyfryzacja narasta w sposób wykładniczy i w sposób naturalny każdy z nas jest zanurzony w tym cyfrowym świecie i jest bardzo ciekawe zjawisko, dlatego że oczywiście wraz z naszym uczestnictwem w cyfrowym świecie wzrasta aktywność przestępców, zorganizowanych grup przestępczych. Więc tu mamy ewidentnie, bym powiedział, bardzo dobrze zresztą zbadane ten takie, to przesunięcie, nazwijmy to ze sfery kinetycznej, no nie wiem, jakichś takich rabunków w stylu jakimś fizycznym do operacji w cyberprzestrzeni, do oszustw, manipulacji, różnego rodzaju ataków tego typu i to, co się obserwuje przynajmniej w ostatnim półtora roku, gdzieś tak od końca tej przerwy pandemicznej, to jest tak, że wzrasta liczba ataków, natomiast to widać wyraźnie w sektorze finansowym, natomiast nie wzrasta liczba odszkodowań. Czyli że to się ustabilizowało, co jest jakby pozytywnym takim efektem pokazującym, że w bólach ta nasza świadomość się rodzi. To znaczy tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi zostało różnymi socjotechnikami oszukanych i dobro, jakie wypływa z tych oszustw, jeśli tak można to sformułować, to jest wzrost świadomości. Bo to nie są już case'y, które dotyczą jakichś osób, które nie znamy, ale to bardzo często dotyczą bezpośrednio nas czy naszych rodzin. Więc wzrasta ta wzajemna świadomość i taka wzajemne edukowanie się. I w tym kontekście pragnę podkreślić tutaj, co mówił pan dyrektor, niezwykle istotną rolę NASK-u. To jest taki nasz naturalny, narodowy CERT, czyli taka instytucja, która ma dbać o cyberbezpieczeństwo przeciętnego Kowalskiego. I to, co robi NASK, warto o tym wiedzieć, to jeśli nam się wydarzy jakaś przykrość, to naturalnym kierunkiem działania powinno być danie zgłoszenia do NASK-u. I NASK wtedy może zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, dokonać jakichś aktywności, które wyhamują tą przestępczą działalność, na przykład blokady, o których było powiedziane, ale z drugiej strony NASK w mediach społecznościowych, a ostatnio nawet w telewizji, co uważam jest absolutnie rewelacyjne, robi różnego rodzaju kampanie uświadamiające, czyli dające jakby informacje o tym, co się dzieje i jak się bronić. Natomiast pytanie było, czy jest pełna świadomość? Oczywiście nie ma pełnej świadomości. Mamy tutaj do czynienia z bardzo wyrafinowanymi atakami w kontekście działalności zorganizowanych grup przestępczych.
A nawet państw, które też tą działalnością się zajmują, to jeszcze nie tylko grupy przestępcze.
Dokładnie, a nawet aktorów państwowych. I my tutaj jako Polska jesteśmy bardzo aktywnie niestety zaangażowani w te działalności i tu się pojawia bardzo poważne zagrożenia związane też z naszym bezpieczeństwem narodowym i dostępem do, czy potencjalnie brakiem zrozumienia ryzyk w kontekście udostępniania takich informacji na swój temat, na przykład w mediach społecznościowych, które niesamowicie ułatwiają grupom przestępczym czy tym aktorom państwowym wykonywanie tak zwanych ukierunkowanych ataków, co jest, powiem szczerze, takim scenariuszem, któremu nikomu z państwa tutaj słuchających nie życzę, bo w tym kontekście jakakolwiek próba obrony przed tego typu działaniami jest bardzo trudna.
Bardzo znaczy ukierunkowany atak?
Ukierunkowany atak polega na tym, że taki, powiedzmy, Nowak czy Kowalski dostaje mail na przykład z jakimś phishingiem czy jakiś SMS z jakimś linkiem, który bezpośrednio jego dotyczy. Albo nawet, uwaga, on go dostaje od członka swojej rodziny, czy na przykład z pracy, czy od swojego przełożonego. To powiem szczerze, w takiej sytuacji jakaś taka refleksja, że nie powinnam kliknąć, już jest bardzo, bardzo wątpliwa, bo jest to komunikat, który jakby dostaję, jest związany z moim życiem rodzinnym czy zawodowym, A tego typu sprofilowane, spersonalizowane ataki są możliwe wtedy, kiedy ten przestępca po drugiej stronie jest w stanie zdobyć wiedzę na temat tego, gdzie pracuję, jakie mam zainteresowania, kto jest członkiem mojej rodziny. Więc takie rzeczy, na które do tej pory nawet nie zwracaliśmy uwagi, są jakby istotne w kontekście takiego zachowania naszego bezpieczeństwa i spokoju w cyberprzestrzeni.
Bo to z jednej strony takie bezpieczeństwo indywidualne, ale też z drugiej strony zagrożenie całych systemów i takie ataki, które są ukierunkowane na całe systemy i w bankowości, i w firmach, właśnie, które przechowują coraz więcej naszych danych. W jakim stopniu firmy są przygotowane do zapewnienia cyberbezpieczeństwa? Nie mówię tylko o Samsungu, bo jakby tutaj chcę, żeby ta dyskusja była trochę szersza, bo nie o wszystkich takich
tak,
bardzo personalnych kwestiach.
Rozumiem to
może.
Pytanie, że to jest pytanie właśnie trochę w odróżnieniu od wcześniejszego, które dotyczyło rynku konsumenckiego, o sektor przedsiębiorstw i jak one reagują. Tutaj mamy też dane, które publikuje NASK, ale też bardzo ciekawe co roku publikowane dane przez Cisco, także dotyczące Polski. Z takiego raportu Cybersecurity Readiness, właśnie tworzonego przez Cisco w Polsce, wiemy, że 59% ankietowanych w Polsce przedsiębiorstw deklaruje, że doświadczyło incydentów cyberbezpieczeństwa, czyli większość biznesów w Polsce rzeczywiście takiego incydentu doświadczyła, a spośród tych, które poniosły straty, 51%, czyli znowu większość, te straty poniosła w wysokości większym niż 100 tysięcy dolarów, czyli bardzo, bardzo wysokim. Z raportów NASK-u wiemy, że przedsiębiorcy, którzy się obawiają skutków działalności związanej z cyberzagrożeniami, z cyberprzestępczością, obawia się przede wszystkim płynności, utraty płynności, to jest ponad 40% ankietowanych, możliwości realizowania umów 37%, wreszcie kary za wycieki danych, bo to jest też istotna kwestia, to jest nie tylko jakby nasza zdolność do prowadzenia biznesu, ale też kary, które będziemy ponosić wtedy za wycieki danych, które są procesowane przez firmy, 36%, dalej mamy negatywny wpływ na wizerunek firmy, dodatkowe koszty przywrócenia biznesu 33% i wreszcie utrata klientów związana z tym 32%. Więc widzimy, że jakby świadomość jest dosyć wysoka, jeszcze wyższa niż w tym rynku konsumenckim. Według Cisco 74% firm z Polsce obawia się, że może stać się ofiarami ataku. Można to odwrócić i powiedzieć, że 24% się nie obawia. To
może nie ma świadomości.
Ta liczba jest może wysoka. Natomiast odnosząc się jeszcze do słów pana profesora, myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy dzisiaj rozumieli, jaka jest sytuacja w Polsce. A sytuacja...
To się mocno zmienił, tak.
Tak, ale w związku też z wojną, która ma miejsce za naszą wschodnią granicą, my jakby jako... Normalnie obywatele mamy takie wrażenie, że no Polska uczestniczy poniekąd trochę w tej wojnie w ten sposób, że wspiera czy to uchodźców, czy wspiera wysiłkiem państwa zbrojnie w formie dostawy sprzętu wojskowego głównie. Natomiast prawda jest taka, jak porozmawiamy ze specjalistami, że Polska w tej wojnie uczestniczy bezpośrednio właśnie w sferze cyber. Ponieważ jeszcze przed atakiem Rosji na Ukrainę polska infrastruktura, głównie telekomunikacyjna, ale też bankowa, finansowa, o czym pan profesor wspominał wcześniej, była przedmiotem bezpośrednich ataków właśnie z krajów, które uważamy za nieprzyjazne. Tak, i to się cały czas dzieje. Więc spośród mniej więcej 3700 ataków tygodniowo kierowanych właśnie na polską infrastrukturę.
Takich dużych ataków.
Takich dużych, tak. Większość z nich to właśnie są ataki ponad 1600 na sektor finansowy, bankowy, później na sektor rządowy, ale na przykład także na szpitale, które, a ostatnio na przykład na producenta nawozów sztucznych naszego polskiego, które no po prostu są elementem tego konfliktu i w których Polska bezpośrednio bierze udział, to znaczy nasi cyber żołnierze po prostu są na linii frontu i tą walkę prowadzą.
To panie profesorze, jak w tej cyberwojnie sobie radzimy? Tutaj pan dyrektor mówił o pewnych sektorach, które od samego początku są w pozycji takiej defensywnej, skutecznie broniąc, bo tutaj nie mieliśmy takich spektakularnych ataków, które zakończyłyby się takim sukcesem, który gdzieś medialnie, wizerunkowo mógłby podważyć zaufanie do tego sektora.
Można powiedzieć o spektakularnej obronie właśnie, no, właśnie polskiej telekomunikacji w tym pierwszym.
Więc być może takim hasłem spektakularna obrona. Jak pan profesor widzi tutaj to przygotowanie polskich sektorów do odpierania coraz ostrzejszych ataków?
Dokładnie. Sytuacja jest absolutnie ekstraordynaryjna. Polska jest zaangażowana w różnego rodzaju operacje w cyberprzestrzeni, tak jak tutaj mówił pan dyrektor, na pół roku de facto przed wojną na Ukrainie. I tutaj warto jakby spojrzeć na taki całościowy krajobraz polskiej cyberprzestrzeni. On generalnie jest podzielany na tą sferę cywilną, którą zarządza NASK Polska, sektor publiczny, za które odpowiada CIRT-GOV, czyli ABW, i mamy całą sferę związaną z naszymi siłami zbrojnymi, za które odpowiada CIRT-MON. I natura działań w cyberprzestrzeni polega na tym, że cyberprzestępcy czy też aktorzy państwowi nie rozróżniają tych silosów, tylko działają horyzontalnie. Czyli mamy niesamowity przeplot różnego rodzaju operacji zarówno w tej sferze, nazwijmy to publicznej, wojskowej, jak i cywilnej, i w skali absolutnie niebywałej, jeśli chodzi właśnie o ataki na infrastrukturę firm. Myślę tutaj, pan dyrektor wspomniał o sektorze telekomunikacyjnym. Ja może podkreślę niezwykłą sytuację, w jakiej znalazł się sektor finansowy. Myślę tutaj o polskich bankach i takie, bym powiedział, długofalowe, w bardzo dużej skali ataki prowadzone od wielu miesięcy. I proszę zwrócić uwagę, bez jakiegoś takiego bezpośredniego poczucia jakiejś, no nie wiem, utraty jakichś usług czy spowolnienia jakichś operacji, co tak naprawdę oznacza niesamowitą odporność naszego sektora finansowego. I tutaj należy podkreślić, że jest to sektor o bardzo dużej dojrzałości, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Prace w ramach tego sektora są koordynowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, czyli następuje tutaj tak zwany knowledge sharing pomiędzy bankami i takie wzajemne wspieranie się w tego typu operacjach, a także należy tutaj podkreślić, każdy z tych największych banków w Polsce już od wielu lat stworzył własne systemy bezpieczeństwa teleinformatycznego, tak zwane Security Operations Center, czyli to są zespoły kilkunastu albo nawet kilkudziesięcioosobowe w zależności od banku, które de facto 24/7 pilnują tego, żeby usługi bankowe i cały ten krwioobieg de facto finansowy polskiej gospodarki mógł funkcjonować bez żadnych przestojów, więc...
A które branże są trochę może bardziej zaskoczone, słabiej przygotowane? Bo finansowa branża bankowa to rzeczywiście od lat to jest jakby taki element naturalny, że tamte ataki miały miejsce i nasilone dużo przed wojną. A czy są branże, które powinny trochę mocniej się skoncentrować na swojej obronie cyberbezpieczeństwa?
Jeśli mogę w tym kontekście odpowiedzieć, to warto spojrzeć jakby na te branże w kontekście tego, co byśmy zaliczali do infrastruktury krytycznej, czyli co jest jakby fundamentalne w kontekście funkcjonowania państwa. I tutaj upraszczając, mamy generalnie telekomunikację, bankowość, energetykę i służbę zdrowia. I powiem tak, w Polsce nie pojawiły się, według mojej najlepszej wiedzy, jakieś znaczące ataki na infrastrukturę energetyczną. Tak jak Rosjanie ćwiczyli to na Ukrainie, całe lata temu, zarówno w kontekście produkcji energii elektrycznej, jak i dystrybucji, to myśmy w Polsce mieli w miarę spokojną sytuację, co podejrzewam, nie chcę powiedzieć, że uśpiło rozwój naszych zdolności, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo w tym obszarze, ale jak porównuję na przykład z dojrzałością sektora bankowego, no to podejrzewam, że tu jest jeszcze jakaś droga dochodzenia do tego, żeby Polska tu się czuła w miarę bezpiecznie, ale mówię to jakby z takim bardzo dużą pokorą w kontekście ludzi, którzy pracują w polskiej energetyce. Nie mam pełnej wiedzy i być może kogoś tutaj krzywdzę, mówiąc o takim, bym powiedział, dochodzeniu do dojrzałości sektora finansowego w tej branży.
Pojawił się chyba 2 tygodnie temu taki raport właśnie, który mówi o tym, że służba zdrowia była takim, znaczy też się obroniła, ale rzeczywiście była dosyć zaskoczona tymi atakami.
Tak, bardziej, był ransomware w jednym z dużych szpitali, tak faktycznie, jest. Dokładnie.
Każda wojna oznacza też koszty i jesteśmy bezpośrednio w tej wojnie. Czy to oznacza, że polskie firmy zwiększają swoje wydatki na cyberbezpieczeństwo? Czy to jest tak, że to staje się odczuwalnym elementem w strukturze kosztów rosnącym? Czy tutaj te wcześniejsze rozwiązania i włączenie w większym zakresie instytucji państwowych powoduje, że ten ciężar kosztów nie jest na przedsiębiorstwo przerzucony?
W przypadku funkcjonowania każdej firmy wykorzystujących usługi teleinformatyczne i oferujących jakieś usługi cyfrowe, to zagadnienie, o którym mówimy, to jest domena zarządzania ryzykiem. Zarządzania ryzykiem operacyjnym, w ramach którego podstawowym artefaktem jest zachowanie i utrzymanie ciągłości działania. W tym kontekście dla każdego zarządu jest absolutnie oczywistą oczywistością przygotowanie odpowiednich budżetów, żeby różne te ryzyka mitygować, czy bym powiedział walczyć, dać sobie radę w przypadku jakichś zaburzeń działania czy jakichś incydentów. Więc tutaj w ogóle według mojej najlepszej wiedzy w ogóle nie ma tematu, czy powinny być prowadzone tutaj jakieś ponoszone koszty, ale cały czas zastrzegam...
Taki lawinowy wzrost, bo to może być też coś, co wpłynie na te inne parametry, jak rentowność, jak prowadzenie takiego...
Tak, ale to w sposób naturalny obniża się rentowność firmy w sytuacji, kiedy są ponoszone tak wysokie koszty związane z cyberbezpieczeństwem. Ale zapewnia się dwie podstawowe rzeczy. Po pierwsze, bezpieczeństwo usług oferowanych klientom i reputacja, co jest, bym powiedział, reputacja firmy. Tak? Więc to jest absolutnie fundament do tego, żeby funkcjonować. Więc tak, dzieje się to kosztem rentowności, ale w tych sektorach, które funkcjonują w usługach cyfrowych od wielu lat, to nie jest temat, czy to robić, tylko w jakim zakresie robić to sensowne, tak? W jaki sposób optymalizować te koszty.
Ja może też dodam jakby z perspektywy dostawcy, że no, obserwujemy taką sytuację, w której klienci z dużo większą świadomością dokonują wyboru urządzeń końcowych. Do tej pory, jeszcze powiedzmy 2 lata temu, kluczowy był koszt rzeczywiście i była dosyć rosnąca też popularność urządzeń chińskich, także w sektorze zamówień publicznych. My jakby zainwestowaliśmy od wielu lat, jakby współpracujemy z rządem w zakresie cyberbezpieczeństwa, też byliśmy inicjatorem takich umów ramowych o współpracy w cyberbezpieczeństwie nazywanych kryptonimem PWCyber. Dzisiaj jest ponad 20 firm sygnatariuszami takich umów, mamy też certyfikat bezpieczeństwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i widzimy, że zarówno w sektorze publicznym, w szczególności w wojsku, w służbach mundurowych nastąpiło absolutne przeorientowanie się właśnie na tę technologię, powiedzmy natowską, czy państw sojuszniczych, co do której jest pewność, że tutaj współpracujemy ze sobą. Biznes z administracją Natomiast to był taki jakby pierwszy impuls widoczny mniej więcej 2 lata temu. Dzisiaj widzimy, że także w sektorze przedsiębiorstw, w sektorze finansowym przede wszystkim też istnieje bardzo, bardzo świadoma polityka zakupów, tak bym to powiedział, urządzeń, które są bezpieczne.
Ale też
jesteś... Nawet jeżeli droższe.
Jesteśmy też w przełomie technologicznym związanym z rozwojem systemów sztucznej inteligencji, która też niesie z sobą wiele różnych zagrożeń też dla cyberbezpieczeństwa. Czy jesteśmy w tym kontekście w jakiś sposób w stanie przygotować się na to, co nas może czekać, bo pytanie, co nas może czekać, to pytanie do pana profesora, jeżeli chodzi o te zagrożenia związane z rozwojem systemów sztucznej inteligencji, a z drugiej strony jak na te nowe ryzyka, które jeszcze wiele miesięcy temu zupełnie były nie brane pewnie tak mocno pod uwagę, a teraz przy takim przyspieszeniu stają się rzeczywistością, przygotować się.
Dziękuję za to pytanie. Pamiętam, czytałem taką ankietę przeprowadzoną wśród ludzi, którzy zajmują się cyberbezpieczeństwem w dojrzałych firmach, w kontekście tego, czy w ogóle jest jakiś temat związany z rozwojem systemów sztucznej inteligencji w kontekście cyberbezpieczeństwa, to generalnie świadomość była niemalże zerowa, a jeden z tych menedżerów powiedział, że to jest taki klasyczny temat, nie wiemy, że nie wiemy. Czyli taka zupełnie jakby konsternacja, że w ogóle jest jakiś temat. Natomiast proszę zwrócić uwagę, każdy system sztucznej inteligencji na koniec dnia to jest jakiś system informatyczny, który może być atakowany jakby no już w klasyce bezpieczeństwa informacji, czyli może być atak na poufność, atak na integralność i atak na dostępność. O tak, to dotyczy dokładnie systemów sztucznej inteligencji, czyli atak na poufność na przykład polegałby na tym, że taki aktor pozyskałby informacje na przykład na temat tego, jakie algorytmy są wykorzystywane przez daną firmę do budowania na przykład jakichś modeli skłonności wyboru zakupów albo na przykład oceny ryzyka kredytowego, tak? Czyli pozyskanie bardzo poufnych informacji związanych no, z takimi core'owymi, fundamentalnymi procesami biznesowymi. Atak na integralność mógłby polegać na tym, że dokonuje się manipulacji funkcjonowania takich systemów. Czyli jeśli mielibyśmy do czynienia z systemem, który autonomicznie, pojazdem autonomicznym na drodze, to powiem szczerze, tego typu atak, kiedy rozpoznanie znaku stop
daje jeść
albo masz drogę z pierwszeństwem przejazdu, co jest relatywnie prostym atakiem, ćwiczonym od wielu lat w tej branży bezpieczeństwa systemów sztucznej inteligencji, no to mamy do czynienia potencjalnie z jakimś zagrożeniem życia. I w końcu rzecz już taka najbardziej banalna, czyli atak na dostępność, czyli spowodowanie tego, że jakiś system sztucznej inteligencji nie mógłby wykonywać swojej aktywności, oferować jakiejś usługi, chociażby ten system generujący scoring kredytowy dla jakiegoś klienta, który chce tam, bym powiedział, automatycznie uzyskać jakąś pożyczkę, mógłby zostać wyhamowany i w ten sposób można by doprowadzić w ogóle do wyhamowania całych kanałów dostępu usług cyfrowych dla klientów. No tak samo w przypadku tego samochodu autonomicznego, też takie nagłe wyłączenie tego systemu mogłoby być katastrofalne, więc coś, co się wydawało absolutnym science fiction, na dzień dzisiejszy jest absolutnie realnym elementem związanym z takim szeroko rozumianym zarządzaniem cyberbezpieczeństwem.
Ja myślę, że też z perspektywy właśnie konsumentów powinniśmy, jakby znając już sztuczną inteligencję, bo myślę, że każdy już rozmawiał
bawił
z czatem GPT,
tak.
Robił zdjęcia, które nie są zdjęciami tak naprawdę i tak dalej. Myślę, że powinniśmy poznać jakby tą technologię, poznać łatwość naturalnego języka, która dramatycznie rośnie i to wrażenie, jakie mamy w rozmowach z silnikami sztucznej inteligencji, w których wydaje nam się, że prowadzimy rozmowę niemalże z człowiekiem, ten test Turinga słynny jest naprawdę coraz bliżej do zdania przez dzisiejsze algorytmy. I myśleć o tym, w szczególności wówczas, kiedy przekazujemy jakieś informacje o nas, tak? Bo pamiętajmy, że dzisiaj i wcześniej i w przyszłości najsłabszym ogniwem bezpieczeństwa będzie zawsze człowiek i możliwość jakby przekonania go o tym, że robi, że postępuje słusznie, przekazując jakieś poufne dane. Pamiętamy, że pierwszy taki najbardziej słynny atak hakerski na CIA wiele lat temu polegał na tym, że ktoś zostawił po prostu w toalecie, wszedł do toalety, został wpuszczony przez strażników, bo tylko chciał skorzystać z toalety. Strażnik wszedł razem z nim, rzeczywiście zostawił po prostu płytę CD jeszcze z napisem lista płac, no i ktoś to zobaczył, oczywiście włożył do zamkniętej sieci, żeby odczytać i poszedł trojom. Więc człowiek zawsze będzie tym najsłabszym ogniwem i jeżeli ja widzę taką właśnie trudność związaną z tym, żebyśmy byli w stanie odróżnić, no to trudność będzie rosła bez wątpienia, to z kim rozmawiamy i mieli możliwość zweryfikowania, czy czasami nie rozmawiamy z automatem, z botem, który próbuje od nas wybudzić dane, za pomocą których później dokona ataku, czy to właśnie dzięki temu, że będzie miał jakiś numer telefonu, będzie miał informacje z social mediów. I dzisiaj jakby koszt tych kierowanych ataków jest dosyć wysoki, ponieważ musimy zatrudniać, czy nie my, tylko terroryści powiedzmy, tak, czy organizacje przestępcze zatrudniają ludzi do tego, żeby te informacje pozyskiwać. Jeżeli zaangażują sztuczną inteligencję, to będzie to dużo, dużo tańsze i jakby masowość takich ataków, możliwości wyłudzania danych i później znowu kolejnego wykorzystania przez kolejne algorytmy będzie bardzo rosnąć, więc powinniśmy wykształcić u siebie jako użytkownicy sieci kulturę po prostu weryfikowania.
Odcięcia od sieci.
Ja myślę, że to jest nie do zrobienia, bo to jest
świat,
w którym żyjemy tak jak w przyrodzie.
Jesteśmy na takim poziomie, że trudno
tak, ale właśnie weryfikowania tego chociażby poprzez oddzwonienie, jeżeli mamy coś podać ważnego, numer rachunku, to mimo, że widzimy, że ktoś do nas wysyła z numeru telefonu, który jest w naszej skrzynce, jest przyjazny.
Nawet prezydenci padają ofiarą takich ataków. Tak. To trudno się przed
tym skutecznie. Tak, no myślę, że to podstawowym takim narzędziem jest to, że oddzwaniamy, tak, po prostu i w ten sposób weryfikujemy, ale no, to rzeczywiście są wyzwania, które będziemy musieli wprowadzić do naszej kultury w ogóle.
I powiem szczerze, olbrzymie wyzwania, bo jak patrzę na rozwój tych dużych modeli językowych i to się objawiło czatem GPT, który tak trafił silnie do mainstreamu, to cyberprzestępcy od dnia minus jeden de facto zainteresowali się tym narzędziem i mamy niestety już bardzo dużo bardzo ciekawych wektorów ataku związanych z automatycznym przygotowywaniem maili z odpowiednią socjotechniką, z odpowiednim przekazem do generowania no, tego kliknięcia na koniec dnia. Mamy niestety niezwykła popularność tych narzędzi w kontekście takiego wsparcia pracy programistów. No, czyli Copilot GPT. I znowu są już gotowe case'y, gdzie można takiemu niedoświadczonemu programiście po prostu niemalże włożyć kawałek kodu z jakąś podatnością, kiedy tam potem no po prostu, więc wychodzą rzeczy absolutnie no, niezwykłe i kuriozalne. I w końcu, tak jak słuchałem tutaj pana dyrektora, no to przecież mamy już technologię w ramach wykorzystania głębokich sieci neuronowych do generowania deepfake'ów i te deepfake'i też funkcjonują na poziomie głosu.
Są
czyli,
lepsze.
Czyli, dokładnie, czyli jeśli ktoś tam ma trochę tego, nie wiem, swoich nagrań na YouTubie, powiedzmy godzina wystarczy, można tak przygotować generator głosu.
Głosy i materiał wideo.
Dokładnie, że to, o czym mówił pan dyrektor, czyli to wejście w jakąś konwersację, też może być zmanipulowane. I powiem szczerze, stajemy przed takim momentem, że ja na dzień dzisiaj nawet nie potrafił dać jakichś dobrych recept w kontekście tego, jak się bronić, bo jeśli nie będzie to uregulowane i te usługi nie będą wprowadzane w sposób no taki, to się tak ładnie nazywa, taka odpowiedzialna sztuczna inteligencja, no to mamy do czynienia z takim, no bym powiedział, bardzo trudną sytuacją, kiedy odróżnienie tego, co jest socjotechniką, gdzie jest jakiś zły aktor, a gdzie mamy do czynienia z jakąś dobrą usługą czy dobrą aktywnością, będzie niezwykle trudno.
Tradycją czwartkowego forum jest to, że w ostatniej części proszę naszych gości o pytania wzajemne. Bardzo proszę pana dyrektora o przepytanie pana profesora, a później będzie rewanż.
Panie profesorze, ja bym chciał zapytać o to, jak pan widzi gotowość jakby Polski na tle innych krajów, w szczególności w sektorze przedsiębiorstw, i czy my jesteśmy jako kraj bardziej czy mniej jakby świadomi w sektorze przedsiębiorstw i gotowi na właśnie tą zmianę kultury związaną z cyberbezpieczeństwem.
Powiem tak, nie znam takich jakby dobrych benchmarkingów Polski versus reszta świata, ale to, co mnie bardzo cieszy, to tak jak mówiłem, w tych dojrzałych sektorach mamy absolutnie pierwszą ligę światową, jeśli chodzi o zdolności, umiejętności tych chłopaków i dziewczyn, które tam siedzą w tych Security Operations Center i prowadzą różnego rodzaju aktywności takie związane z naszym bezpieczeństwem, zachowaniem ciągłości działania różnego rodzaju usług. A to w sposób naturalny wynika z bardzo wysokiego poziomu kształcenia na poziomie naszych uniwersytetów i Politechnik Informatyki. My mamy de facto, jak się tam na koniec dnia spojrzy na różnego rodzaju konkursy w zakresie oprogramowania, no to mamy absolutnie ludzi, którzy tam konkurują na poziomie Stany Zjednoczone, Chiny, prawda, to z najlepszymi uczelniami. I dobrze się dzieje, że coraz więcej tych młodych ludzi trafia właśnie w te zespoły cyberbezpieczeństwa i to, co też pragnę podkreślić, to takie naturalne, bym powiedział, osłabienie sektora publicznego w kontekście stawek płac, jakie oferuje sektor prywatny. I mamy tutaj do czynienia z dość niebywałą sytuacją, a mianowicie gdzieś już od roku działa taka, bym powiedział, takie rozporządzenie, które w ramach sektora publicznego, w tym ściśle rozumianym sektorze cyberbezpieczeństwa, instytucje sektora publicznego są w stanie konkurować z, tak, dokładnie, z tymi stawkami rynkowymi, co jest absolutnie niebywałe. I powiem szczerze, nawet nie dowierzałem, jak zobaczyłem kilka ostatnich transferów właśnie pomiędzy sektorem takim twardym, biznesowym, a sektorem publicznym. Nigdy nie było migracji jakby w tym kierunku, a teraz są, co jest co uważam jest niesamowicie dobre, bo powoduje, że fundamentalnie wzrasta poziom naszego bezpieczeństwa, tak, jako kraju, jako Polski.
Studentów, ten kierunek to jest przyszłość.
Tak, tak, dokładnie, dokładnie.
Proszę o rewanż, panie profesorze.
Tak, ja się bardzo ucieszyłem się, jak dowiedziałem, że tutaj będzie pan Samsung, dlatego że będzie pan miał okazję rozwiać jedną z takich legend miejskich, jaka się pojawiła, zwłaszcza tutaj, jak rozmawiam czasami ze studentami. No bo tak, Samsung ma olbrzymie centrum badawczo-rozwojowe w Warszawie i to robi wrażenie, tak, bo to jest no, ponad 1000 osób co najmniej. I według mojej najlepszej wiedzy ten zespół zajmuje się właśnie przetwarzaniem języka naturalnego. Czyli na przykład jak mamy te telewizory Samsunga, Smart TV, to taki telewizor jest w stanie jakby słuchać tego, co się dzieje w pokoju, uczyć się tego, jak dana rodzina, czy to otoczenie się wypowiada i w momencie, kiedy doszłoby do takiej ochoty wykorzystywania tego możliwości tego telefonu poprzez wydawanie komend głosowych, no to taki telewizor by zrozumiał, co się do niego mówi i wszedł w jakąś interakcję. Więc panie dyrektorze, na ile to, co powiedziałem, to jest jakaś konfabulacja, a na ile faktycznie rzeczywiste scenariusze realizowane tutaj przez ten polski zespół.
Tak, to są rzeczywiście bardzo wrażliwe te informacje o naszym Centrum Badawczo-Rozwojowym i staramy się też nie za dużo nie opowiadać o tym, co tutaj robimy. Prawdą jest rzeczywiście, że to właśnie tutaj w Polsce, bo mamy to Centrum Badawczo-Rozwojowe Polskie, to jest największe na świecie, bo jest centrum CBR Samsunga poza Koreą. Mhm. Specjalizuje się w kilku różnych dziedzinach. Jedną z nich rzeczywiście są telewizory i w Smart TV jako w ogóle kategoria produktu, mhm. czyli pierwszy telewizor podłączony do sieci. powstał właśnie w Polsce, tak? Tutaj w Warszawie i stąd...
Prototyp, tak?
Prototyp, aha, tak. Okay. Tutaj,
jakby ale to nie, przeszłość, a pytanie było o przyszłość.
Nie tworzymy jakby tutaj w Warszawie sprzętu, ale to całe oprogramowanie rzeczywiście tak. Jeśli chodzi o tą możliwość nasłuchiwania przez telewizor, bo to też wiele różnych mitów w przeszłości. To nie jest tak, że telewizor nas szpieguje w domu. Też ma, w ogóle ta technologia ma bardzo ważny polski akcent, ponieważ we współpracy z Panoptykonem, to jest taka polska organizacja pozarządowa, jeden z największych europejskich watchdogów właśnie pracujący w obszarze bezpieczeństwa i prywatności danych. Na ich wniosek lata temu rzeczywiście zmieniliśmy w ogóle ustawienia telewizorów z tego, że mogły w przeszłości nasłuchiwać, co się dzieje
z defaultu, prawda?
Z defaultu.
A teraz już nie jest defaultu.
Tak, i to rzeczywiście to była bardzo ważna inicjatywa konsumencka pochodząca z Polski. I na zasadzie samo jakby ograniczenia ją wdrożyliśmy bez żadnych tam potrzebnych regulacji, tak? To na zasadzie dialogu społecznego właśnie. I dzisiaj, no to od wielu lat, nie tylko dzisiaj, jakby kiedy kupujemy telewizor, to on ma wyłączoną tą funkcjonalność. Natomiast możemy ją włączyć, tak jak i wiele innych takich asystentów domowych działa. No nie będę wymieniał tutaj ich z nazw, ale to pewnie wszyscy sobie wiemy, jacy ci asystenci działają. Nasz asystent jest rzeczywiście w telewizorze i można z niego korzystać i wówczas rzeczywiście można wydawać mu komendy głosowe, a on na nie czeka. No i rzeczywiście wysłuchuje tego, co się mówi w domu, żeby usłyszeć ten komunikat, który miałby trafić
do niego. Żeby być prawdziwym członkiem rodziny.
To nie, to chyba jeszcze nie, to daleko jesteśmy chyba i my i konkurencja od tego, żeby zostać.
I rozumiem, że w języku polskim jest najbardziej dojrzały, bo tutaj testy są po polsku, tak? Więc...
Język polski nie jest najpopularniejszym językiem świata, więc na tej liście, bo ponieważ w Polsce robimy wiele innych też języków, nie jest w pracujemy nad tym, żeby rzeczywiście to była także wersja polska, ale w tej chwili język polski nie jest obsługiwany w tej funkcjonalności.
Aha. Bardzo dziękuję. Było to kolejne czwartkowe forum. W dzisiejszym udział wzięli pan Jacek Łęgiewicz, dyrektor do spraw publicznych Samsung Polska oraz pan profesor Jerzy Surma, Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH. Ja nazywam się Bartosz Majewski, a program realizowali Maciej Górski i Paweł Gołębiewski. Zapraszam na kolejne czwartkowe forum. Naszym gościem będzie prezes PAIH-u.